Czołem, słuchaczu. Projekt Bujać robiony jest niefiducjarnie. Nie korzystamy ze scentralizowanych serwerów. Opieramy swoją pracę na wartościach, dla których powstał internet. Rozważ proszę puszczenie nam satsika czy dwóch, a będziemy mogli dalej kontynuować pracę. Przyjemnego słuchania.
Ty. Dobra, to nagrywa się, żebyś wiedział. Ale jeszcze to. Dobra, tu wszystko działa. Baterie mamy. Jakoś tak się może. Żona mi kazała zapiąć guzik. Jeszcze przyjrzę się, jaki kadr. Wszystko ładnie. Dobra, no to robimy 3, 2, 1, klaps odtąd. Dzień dobry. Poszło. O, Roxana, powiedz coś. Roxana, podejrzewam, że będzie gwiazdą tego formatu. Kawusia za chwilkę. Mamy dzisiaj Maćka. Dzień dobry.
Cześć, panie gadaju. O,
patrz, jakie niebo u nas tutaj na wsi.
Pięknie zielono.
Patrzymy na... Wiesz, w jakim kierunku? Potrafiłbyś powiedzieć... Obserwujesz w ogóle... Ty jesteś dojrzałym mężczyzną, to powinieneś umieć już. Nie? Potrafisz no, kierunki świata tak no, normalnie jeżeli, łapiesz?
Jeżeli tam jest południe, no to tam jest wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja.
No, ale czekaj, przyjechałeś o 10.30.
No
to... To południe będzie tam.
Aż tak daleko?
No.
No dobra.
O, na leżaku w ogóle będzie się wolniej mówić. To też ważne. No to może potem króciutko.
Słuchacze będą musieli sobie skipować ciszę.
Albo odpalić w niedzielę, tak jak my. O.
No właśnie, to jest odcinek do słuchania w niedzielę.
O, niedziela jest, to jest ważne, no. No i tak, i słuchaj. Bo ja przez przypadek chlapnąłem, że coś będę gadał publicznie. I nagle się okazało, że jest trochę wsparcia właśnie. Nie tylko sprzęt, ale i pozdrawiam serdecznie chłopaków, którzy pomagają ogarnąć technikalia związane z publikacją na Nostrze. Panowie pod pseudonimami, nie wiem czy chcieliby, więc pozdrawiam, każdy wie o kogo chodzi. I kolegę, który podjął się jakiegoś montażu. I widziałeś logo? Jak ci się logo podoba?
Bardzo ładne logo.
Tak się zrobiło, tak kurde pyk i jest. Nagle w community się znalazł ktoś, kto ogarnia. Ja jestem w szoku, powiem ci.
Czy to jest ta, ta ekipa, co robi identyfikację wizualną dla bitcoinowych firm, tak? To jest to?
Tak, no.
Jak się nazywa?
Oni się nazywają, o ładnie, Toxic Team.
Toxic Team, przez takim X-em.
O, to tak możemy powiedzieć, no pewnie tak. I w ogóle się okazało, że powiem ci, jak zaczynałem ten format, to myślałem sobie, że muszę to zrobić, bo po polsku nikt nie gada na ten temat. Mhm. A jak zacząłem gadać, to się okazuje, że mamy w chuj Polaków w ogóle, który robi w całym bitcoinowym space'ie dużo dobrych rzeczy.
No, powiem ci, że też od kiedy chodzimy na Bitcoin Walk warszawski, to pojawiają się osoby nowe, które wcześniej nie były gdzieś tam, które się nie załapały wcześniej, nie wiem, na grupę czy na jakieś tam inne kanały komunikacji, ale z jakiegoś powodu, być może, nie wiem, jakieś te inne kanały, bo nie wiem, przez Meetup to na przykład to ogłaszamy, pojawiają się osoby, które wcześniej nie były i jakby wchodzą, czyli jakby poszerza się ten krąg osób, które się znają i które się interesują i które chcą działać w tym.
Bitcoin to nie kryptowaluty, Bitcoin to community building, kurwa jego mać.
Tak no. Jest. To nie jest. Bitcoin to nie jest narzędzie do szybkiego bogacenia się.
No dobrze, to czekaj, to teraz po kolei jeszcze, bo rzeczywiście imponujące jest to, że ostatnio przejąłeś troszkę organizację Bitcoin Walka w Warszawie, to za to ci dziękuję.
Podjąłem, zorganizował to Endo, pierwszy walk, a potem podjąłem, niech się dzieje.
No dobra, to tylko to jeszcze może chciałbym Cię poprosić, żebyś słuchaczom naszego formatu coś o sobie powiedział. Powiedz, skąd Ty jesteś, jaki Ty masz background? Powiedz i tak, jak to się stało, że w ogóle zainteresował Cię ruch libertariański, bo jak rozumiem. Tak, no?
Tak, bo opowiedz to od tego, jakby od tego się zaczęło, że to po moim ojcu tak naprawdę, nie? Mój ojciec był zawsze zwolennikiem idei wolnościowej i jakoś tam wspierał politycznie też te ruchy wolnościowe.
Bo w Polsce mieliśmy kupę takich ludzi.
Było takich ludzi, jest takich ludzi nadal i to jest dobre. Różnie to tam się udawało na przestrzeni lat, ale on mi zaszczepił przede wszystkim zrozumienie i rozróżnienie, czym jest kapitalizm, a czym jest socjalizm, czym jest wolność, a czym jest zamordyzm i tak dalej. I jakby i zrozumiałem, że po prostu wybór wolnościowej idei to jest wybór moralny.
Indywidualny.
To jest wybór dla mnie po prostu, to jest bardziej etyczny wybór niż inny, wbrew pozorom, ponieważ opiera się na, społeczeństwo się opiera na wolnym wyborze. Nie zmuszamy uczestników społeczeństwa do tego, żeby siłą sobie pomagali. Nie zmuszamy ich siłą, żeby sobie nawzajem pomagali, bo to jest nieefektywne i kiepsko działa, co pokazały lata doświadczeń socjalizmu i pokazują nadal. Natomiast okazuje się, że kiedy pozwalamy im działać, przestajemy ich obciążać ciężkimi podatkami i dajemy im wolny wybór, to ludzie mają swój rozum i mają swoje serca.
Tak, niedziela, nie niedziela, siano jedzie.
Siano jedzie.
Nie ma.
Ludzie mają swoje serca, w związku z tym, jeżeli trzeba pomóc najbiedniejszym na przykład, to się to robi z własnego wyboru i się to robi dużo lepiej i dużo skuteczniej. Zajmują się tym dużo mniejsze organizacje i te organizacje są dużo efektywniejsze w tym. I ten, kto chce i może, to pomaga i to...
Bo każdy lepiej. Powinien robić to, co chce.
To, co chce i co,
bo
to,
sam
to, co
jest za to odpowiedzialny. Sam bierze to na własny rachunek w ostatecznym.
I też dojrzewamy do pewnych rzeczy, nie? A tak to w momencie, kiedy wszystko jest porówno, wszystko jest zmuszone, zwłaszcza.
Stary, ty kumasz.
Żeby było porówno.
Przepraszam, że ci przerwę, ale myśmy właśnie niedawno zakończyło swoje istnienie pierwsze w Polsce Ministerstwo Równości. Myśmy to naprawdę tu kurwa mieli. Kumasz?
No.
Ja wiesz co, ja prezentację maturalną pamiętam, tego, jak pisałem. To przeczytałem już wtedy, jako dziecko jeszcze. Przeczytałem i Orwella, i Huxleya. Mhm. I na ten temat pisałem. Kazała mi się Rzeczypospolita z tego przygotować, kurwa. Żeby zdać egzamin dojrzałości podobno. I mam wrażenie, że kurwa tylko ja to czytałem. A to się dzieje, ta rzeczywistość jest przerażająca.
To oczywiście wiesz, no. Ja jestem optymistą i ja mam takie założenie, że ludzie...
Mów, słucham Cię.
Ludzie robią to generalnie w większości przypadków z dobrej woli.
Wszystko gra.
Ludzie chcą dobrze.
A ja... To tak, tylko ludzie, że na końcu właśnie z filozoficznego punktu spojrzenia nie wiemy, co to znaczy dobrze.
Tak, ale chodzi o to, że no, każdy chce dobrze. Nie?
Każdy myśli o sobie, że jest dobrym człowiekiem.
Chce myśleć tak o sobie i stara się być dobrym człowiekiem. Tak. Zawsze mu się to udaje i czasami mu się wydaje, że jest złym człowiekiem. Ale generalnie chodzi o to, że ci, którzy chcą zorganizować zamordyzm i tak dalej, są też, mają też dobre intencje. Czasami to dobro, jakie oni rozumieją, jest całkowicie egoistyczne, że to, co dla mnie dobre, to jest dobre. To, co dla mnie wygodne, to jest dobre. To, na czym ja się wzbogacę, to jest dobre, ale nadal to jest, mimo że skrzywione, to jest pragnienie dobra w człowieku. I w związku z tym ja nie mam takich jakichś wielkich nienawiści czy pretensji, tylko po prostu wiem, jakby rozumiem, że wybór tego, jak się organizujemy jako społeczeństwo, nie jest bez znaczenia, nie jest neutralny. Można wybrać lepiej lub gorzej moralnie. I, I stąd, kiedy dotarła do mnie jakoś tam idea Bitcoina, to oczywiście najpierw tego nie rozumiałem, ale to było jakoś tam, nie wiem, w 2018 roku, jak kupiłem pierwszy raz Bitcoina, bo myślałem, że się szybko wzbogacę. Potem się okazało, że tak wcale to lekko nie jest. I przez 3 lata tak naprawdę nie interesowałem się tym, bo byłem obrażony,
mi,
szło w dół.
W jakim wieku byłeś, kiedy poznałeś, kiedy pierwszy raz kupiłeś, kiedy pierwszy raz zaistniałeś na sieci?
Wiesz co, nie powiem ci tego, dlatego że to jest prywatna informacja,
rozumiem.
Już powiedziałem, w którym
ale
roku,
dobra,
nie?
No, aha, no dobra, bo wiesz co, bo dla mnie z kolei istotne jest osobiste takie przeżycie, doświadczenie. W sensie to jest istotna informacja, czy byłeś dzieckiem, czy byłeś już dojrzałym człowiekiem, czy w jakim momencie swojego życia byłeś, bo interesuje mnie to, kiedy tak naprawdę ludzie, którzy no, są wychowywani przez swoje najbliższe otoczenie, rodzinę, znajomych, słuchają jakichś historii. Według mnie bajki i wszystkie bajki, każde, w sensie kreskówki telewizyjne, ale i baśnie Andersena i bajki opowiadane w Dzień Dobry TVN, to są wszystko bajki, które atakują nas z każdej strony i każdy wierzy swoje. Ale interesujące dla mnie jest to, kiedy człowiek zauważa, że coś mu się nie zgadza, że nie wszyscy, że okazuje się, że ten Andersen to jest tak samo prawdopodobny jak te proszki na grzybice pochwy, co to nam wpychają, kurwa. A dobra, może za duży skrót myślowy. W każdym razie. Kiedy zaczynamy filtrować spam? Jak to się dzieje w umyśle człowieka?
Ja uważam, że nie można tak powiedzieć, że w danym wieku to się dzieje, czy coś takiego. Każdy dojrzewa trochę, ma inne doświadczenia. Jedni dojrzewają szybciej, inni wolniej, inni przeżywają różne rzeczy.
Dlatego
szybciej,
ci interesuje mnie twoja
ja
historia.
Powiem tak. Ja byłem już od wielu lat, albo od kilku lat przynajmniej, rozczarowany i straciłem nadzieję, bo wcześniej byłem takim, miałem nadzieję na to, że jak się zmieni ustrój, jak przyjdą nie ci politycy, tylko tamci politycy, to oni mogą coś zmienić na lepsze. I ja się po pierwsze zorientowałem, że to jest niemożliwe, w sensie, że to się nigdy raczej nie wydarzy, przynajmniej wtedy miałem takie na to spojrzenie, a po drugie, że tak naprawdę władza korumpuje i kto nie przyjdzie do tej władzy, to niestety
możemy mieć świętego Piotra za prezydenta, ale w systemie, w którym władza to jest raz, potęga niestety jest tak kusi, żeby z niej skorzystać, że nikt nie potrafi się jej oprzeć, a dwa, że system, w którym żyjemy, w mojej ocenie przynajmniej, to też próbuję opowiadać podczas wszystkich tych rozmów, to jest przerażające, że nie ma innego scenariusza, że jest wręcz oczywiste, w którą stronę, jeżeli tak się umawiamy, jak budujemy społeczeństwo w tej chwili, to jedziemy w dół zbocza z cegłówką na gazie.
No ja się rozczarowałem też do ówczesnych
Przepraszam,
polityków.
Podaję kawkę. Możesz Dobra. W międzyczasie gościom dowcip opowiedzieć jakiś.
Bo jedziemy na setkę, nie tnetem.
Dobra, to nie będzie cięte. Goście mogą sobie też iść po kawkę w tym czasie.
Co nam bitcoinerzy i kobitki? Niespodzianka. Wujek gada i robi kawę, to wujek Endo wskoczy na chwilę, żeby coś powiedzieć. Jedziemy na setkę, więc nie tniemy w ogóle. A więc chciałem po prostu podziękować, że oglądasz ten materiał i że wspierasz nas też w tym, że robimy ten projekt, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, mająca na celu promocję BTC w polskim community, w polskim świecie. Mamy przed sobą jeszcze długą drogę, musimy zrobić dużo pracy, ale zdarzyliśmy się po drodze. Mamy mega fajny skład, pozdrowienia dla całej ekipy z polskiej społeczności 21. Projekt Bujać jest projektem edukacyjnym, chcemy go robić dalej i będziemy go robić dalej. Jeżeli podobają Ci się nasze treści, chcesz słuchać więcej o Bitcoinie po polsku, podziel się tym materiałem ze znajomymi albo dorzuć cegiełkę w postaci satsa. Pozdrawiam, zapraszam do dalszej części programu.
Greg był, jak go zostawiłem na chwilę samego.
to zaczął nawijać makaron, jak istotnie jest posiadanie własnego Node'a. Więc dobrze wykorzystał. To jest ciepła woda, tak, którą chciałeś. Tak, tak. Proszę.
Jakoś tu sobie miejsce.
Filiżanki.
No, moja żona, wiesz co?
Bolesławiec, podejrzewam.
Tak, oko widzę, no. Tak, moja żona dba o takie rzeczy.
Mam znajomych, którzy zbierają bolesławce.
Czarna bez cukru. Mhm. Nie pytałem.
Słusznie. No. bardzo pyszna.
No tak, bo moja żona jeszcze w ogóle pracuje w branży.
Kawowej?
Tak, sprzedaje kawy, herbaty różne. Mhm. Więc u nas w domu zawsze goście audycji mogą się spodziewać no, takiego dobrego stawu w tym zakresie.
Nie byle jakoś.
Nie pijemy sażon. dobra, to o czym my to mówiliśmy?
Mówiliśmy o tym, że ja się rozczarowałem do jednych polityków, do drugich polityków, straciłem nadzieję, a potem się okazało, że przyszła ta dziwna rzecz, to jakiś nowy hype, posłuchałem jakiegoś szkolenia na ten temat, kupiłem trochę tych bitcoinów, po czym one zaczęły spadać. I się obraziłem, ale nie sprzedałem ich. Przytrzymałem i minęły 3 lata. Fast forward. I potem po 3 latach dzwoni do mnie mój brat i mówi: "Sy, słuchaj, jest taka w ogóle ten, spotkałem jakiegoś takiego gościa, pokazał mi taką apkę. Binance się nazywa." I że on sobie podróżuje po świecie i w tej apce sobie coś tam klika, kupuje, sprzedaje i z tego
coś
żyje.
Coś tam klika.
Tak. I z tego żyje. A ja mówię: hola, hold your horses. Czekaj. Ale zaczęliśmy gadać. Ja mu go zacząłem przekonywać, żeby nie dał się hazardowi.
Znaczy, bo to jest... No bo tak, no bo wszyscy już słyszeli o kryptowalutach. Wszyscy słyszeli historię o 10 tysiącach za pizzę i o tym, ile dzisiaj to jest pieniędzy. Wiesz, i to się takie historie przebiły się gdzieś tam do mainstreamu, ale historia o tym, po co w ogóle wymyślono, do czego to jest narzędzie, komu to potrzebne i jak się tym posługiwać, to nie bardzo.
Tak, ale myślę, że można to opowiedzieć w tej kolejności, bo my każdy poznaje, jakby do każdego dociera ta informacja trochę inaczej, nie? I bardzo wiele osób przychodzi, tak jak ja, najpierw myśląc, że to wreszcie będzie rozwiązanie ich problemów finansowych. To czego nie udało się zrobić ciężką pracą i oszczędzaniem, to może się uda.
Bo wiesz co? Bo to jest problem wszystkich. Bo wszyscy ledwo wiążą koniec z końcem. Tak. Wszyscy boją się o swoją przyszłość.
To jest osobna rzecz, dlaczego tak jest. Jakby to wiadomo.
Ale jest to interesujący fakt, że widzi to każdy.
Albo przynajmniej przeczuwa.
Chodzi o to, jak powszechne jest to zjawisko i nikt się nie zastanawia, że wynika to z zasad, na jakich się umówiliśmy, tak, w społeczeństwie. Wszyscy myślą, że ja po prostu za mało zapierdalam, więc ja muszę wziąć drugi etat, trzeci etat, no bo dzieci, bo to, bo przecież na wakacje trzeba pojechać, bo tego. I wszyscy gonią i się okazuje nagle, że sprzedajesz systemowi, nie wiem, w gastro mam takiego kolegę. On mi ostatnio powiedział, że on zapierdala 250 godzin w miesiącu. Ja się go pytam i kiedy ty planujesz przejść na emeryturę w takim razie? Bo ja rozumiem, że można zapierdalać dużo, wiesz. Ja też miałem takie okresy, gdzie podsielał po dupie. No, chałupę postawiłem, dzięki Bogu. Ale żeby sprzedawać calusieńki swój życiorys do tego stopnia, że nie jesteś w stanie usiąść na chwilę na trawie, na dupsku i pomyśleć, czy to, co ty robisz, to jest na pewno słuszne i właściwe i tak jak ty mówisz, uzasadniane z moralnego punktu widzenia. Czy przypadkiem ty nie jesteś przyczyną problemu?
No i właśnie okazuje się, że kiedy się zaczyna docierać do sedna, bo tak, zacząłem jakby, jedna rzecz, która mi zapadła w pamięć z tamtego szkolenia, że gościu mówił o Bitcoinie i o różnych kryptowalutach i mówił, że te wszystkie kryptowaluty, wprawdzie one są tam nowocześniejsze i coś tam mają większą przed sobą przyszłość, ale jedno jest pewne. to Bitcoin przeżyje, a reszta nie wiadomo.
Czyli przebił się taki komunikat.
Taki komunikat się przebił i on we mnie, on mi bardzo pomógł, bo zaufałem temu i nie sprzedałem tego Bitcoina, tylko on sobie tam gdzieś leżał. I potem się okazało, że zrobił 5 razy, nie? Przez 3 lata. I tak przynajmniej mierzone w fiatach, tak? Mierzone w dolarach. Mm-hmm. Co oczywiście nie jest idealną miarą, ale jest jakąś miarą.
Dla wielu ludzi stanowi to główną miarę.
I to było to było ciekawe, to było interesujące. I zacząłem grzebać, zacząłem szukać, zacząłem czytać jakichś ludzi na Twitterze, zacząłem. Jakoś to okazało się, że jest cała, nie wiem, cała przestrzeń, nie? Której kompletnie nie znałem. Jedni tam się bawią tymi wykresami, horoskopy dla mężczyzn, to się nazywa. Nie? I na początku się w to dawałem wkręcić, szukałem nowego Bitcoina. Nie?
You have to shitcoin to Bitcoin, to tak niestety jest prawda.
To shitcoin to Bitcoin. Natomiast powolutku okazywało się, że docierały do mnie jakieś treści, które były takie bardzo właśnie takie, czasami tacy byli zgryźliwcy tacy trochę.
Moi ulubieni.
I takie rzucali jakieś takie półsłówka prawie, że have fun saying poor, prawda? I myślę, co to jest? Ale tak powoli to zaczęło do mnie docierać i nagle gdzieś chyba takim orange peeling moment prawdziwym dla mnie było, jak zacząłem słuchać w zasadzie na bieżąco, jak się pojawiały wywiady u Roberta Bridlowa, wywiady z Michaelem Saylorem. Takie, chyba taka pierwsza ta seria. I to było, oczywiście Michael Saylor, to można o nim różne rzeczy mówić.
Ja w mojej ocenie to jest ekonomiczny Newton dzisiejszych czasów.
To jest wizjoner, natomiast to było dla mnie bardzo ważne, bo on zaczął tłumaczyć, dlaczego to jest tak ważne i jak to działa. I plus to, że tak naprawdę zrozumiałem, że Bitcoin jako jedyne we wszechświecie aktywo internetowe, można powiedzieć, jest nie do zatrzymania przez kogokolwiek.
Dlaczego? Czy potrafisz? No bo ja mam jeszcze jeden zarzut. Moim zdaniem, bo jest dużo gadki, taką zrobię krótką pętelkę. Dużo gadki jest o tym, że właśnie powinniśmy orange-pilować wszystkich jak najprędzej, dużo docierać do ludzi, edukować. I wszyscy próbują to robić, wiesz, w piekarni, w kawiarni. Natomiast moim zdaniem jest jeszcze taki problem, że jeżeli chcemy rzeczywiście, żeby ten orange-piling przyspieszył, to de facto nie Mugoli powinniśmy przerzucać, tylko powinniśmy edukować nasze kadry. Mhm. Bo moim zdaniem jest całkiem sporo ludzi, którzy podają się za bitcoinerów, ale nie potrafią wytłumaczyć, dlaczego Bitcoin jest niezniszczalny. Dlaczego przetrwa, dlaczego on jeden. Skąd to się bierze? Jak byś odpowiedział na to pytanie?
To nie jest krótka odpowiedź, tak. To jest dosyć długa odpowiedź.
Ale mamy chwilkę, ale niedziela jeszcze słoneczna.
Spróbuję. Po pierwsze...
Poproszę.
Po pierwsze... Były wcześniej próby tworzenia internetowych pieniędzy, tak zwanych, różnych elektronicznych walut.
Najróżniejsze.
I one miały wszystkie taki problem, że były konkurencją dla pieniędzy, to najczęściej się działo w Stanach Zjednoczonych, były konkurencją dla pieniędzy emitowanych przez państwo.
Nie wiem, czy w Stanach, tylko uwaga, ale w anglojęzycznym internecie.
No tak, ale generalnie... Prędzej czy później, zwykle prędzej, przychodziło FBI czy jakieś tam inne służby i mówiło: wyłączasz to, albo cię zamykamy, albo zamykamy cię i to wyłączasz.
Tak jest, wjazd na chatę przez antyterrorystów.
Wjazd na chatę i koniec zabawy. Koniec zabawy. I tak było za każdym razem, ponieważ rząd nie znosi konkurencji. I to się dzieje na globalnym oczywiście podwórku też. Ale tutaj chodziło o bardzo łatwe do złapania, nie trzeba było całej wojny rozkręcać i wysyłać na drugi koniec świata, tylko wystarczyło u siebie na swoim podwórku wysłać grupkę agentów i temat jest zamknięty. I teraz tak.
Ale jasno był sprecyzowany problem, jaki jest do rozwiązania, że mamy takie wąskie gardło w fizycznym miejscu, gdzie znajduje się gość, tak. Twórca, serwer, cokolwiek.
Czyli inaczej... centralizowane, single point of failure, tak? Czyli pojedynczy punkt,
gdzie można
przycisnąć i wyłączyć.
Tak.
I państwo, i czy ktokolwiek, nie? Jakiś, nie wiem, duża korporacja, która też by chciała coś zniszczyć, bardzo może łatwo coś zniszczyć, co jest, co się da w jednym miejscu ścisnąć i udusić.
Tak.
Natomiast Bitcoin ten problem rozwiązuje w ten sposób, że zanim się zorientowali, że trzeba go zadusić, to on się rozprzestrzenił. Cała idea Bitcoina polega na tym, że jest...
Nie zdążyli zareagować.
Nie zdążyli zareagować. W pierwszych latach jeszcze być może by się dało. Natomiast po tych pierwszych latach już się nie dało. I to po prostu jakby po owocach to też widać. To jest coś, co jakby musieli przełknąć gorzką pigułkę i zacząć z tym jakoś współpracować, zacząć jakoś to akceptować. Dlaczego tak jest? Dlatego, że są węzły. Dlatego,
nody,
że są
dokładnie.
Dziesiątki tysięcy ludzi, którzy robią to pro bono. Znaczy, oni robią to pro bono, ale robią też po prostu z czystego własnego interesu. Rozumiejąc ten problem, dlaczego ja utrzymuję węzły.
Mają wewnętrzne przekonanie, że to jest praca, którą muszą wykonać.
Żeby obronić swoje własne oszczędności.
Tak.
Uwierzyli jakby w to, że te oszczędności przetrwają.
Poza zasięgiem kogokolwiek. Poza zasięgiem to nie jest przeciwko komuś, przeciwko Putinowi, przeciwko
Trumpowi. Tak, nie tylko
wiem, Trumpowi.
Przeciwko rządowi, przeciwko złodziejom.
Przeciwko absolutnie wszystkim.
Przeciwko hakerom.
Przeciwko tobie. Ja prowadzę swój not trochę to przeciwko jest, tobie, bo nie się. Mogę ci ufać.
Nie
bo
mi ufać.
Znamy się, oczywiście obdarzyłem cię sporym zaufaniem, zaprosiłem cię do domu.
Nalaj się kawki.
Tak jest. Natomiast na końcu, niestety jestem już za stary, żeby wierzyć, że wszyscy ludzie są dobrzy.
Tak.
Zbyt doświadczonym człowiekiem już jestem, no. I chyba wszyscy to rozumieją.
Tak. I to powoduje, że jakby jest... Mamy w tym interes, żeby te węzły prowadzić, ale musimy ten nasz interes dobrze rozumieć. Bo to jednak wymaga pewnego wysiłku, pewnego zaangażowania, pewnego pomyślenia. Ale to, co jest też bardzo, bardzo ważne, to nie może być trudne do zrobienia. To jest stosunkowo łatwe. Nie kosztuje to dużo.
Tak.
Nie kosztuje to dużo prądu, nie kosztuje to dużo internetu, wymaga troszkę zaangażowania, ale potem można to odpalić i to sobie
jest
chodzi.
Jest absolutnie w zasięgu budżetowym każdego gospodarstwa domowego.
Tak, i o to chodzi. Problem by był wtedy, gdyby to się przestało tak robić. Natomiast naszym też zadaniem, jako powiedzmy ludzi, którzy są trochę bliżej tego tematu, jest bronić tego statusu, nie? Bronić tego, żeby węzeł było łatwo każdemu rozkręcić i żeby łatwo było go utrzymać. Bo co? Bo ta sieć węzłów, co to jest węzeł? Węzeł to jest miejsce, gdzie cała historia transakcji jest przechowywana. I węzeł weryfikuje nowe transakcje, które przychodzą, czy one się zgadzają z zasadami, na które się wszyscy godzą. Żeby Bitcoin mógł funkcjonować,
tak
to
jest.
Wszyscy muszą grać według tych samych zasad.
Ja to opowiadam w ten sposób, że mój węzeł wie, ile ja mam BTC, wie, ile ma być BTC łącznie i pilnuje, żeby się suma zgadzała.
Tak, i też że jakby, że jeżeli ja ci, nie wiem, wysłałem do Grega BTC, to ja nie mogę już tego samego BTC wysłać do ciebie.
Poszło, nie ma. To jest też ciekawe z punktu widzenia, bo wszyscy fascynują się internetem w XXI wieku, ale mało kto zauważa, że w internecie absolutnie wszystko może być skopiowane. Jest to po prostu technologicznie tak łatwe do zrobienia, że wszystko możemy skopiować. Ale
to znaczy
tylko ja, nie tylko twój
nie,
BTC.
Tylko nie Bitcoina, tak. Tylko nie Bitcoina. I to jest przełom. To jest tak naprawdę przełom na poziomie kopernikańskim. Że przez internet, czyli szybkimi środkami komunikacji, na drugi koniec świata mogę wysłać coś, czego nie mogę zachować.
Nie
mogę
mam...
wysłać informacje i nie mogę jej zachować.
Mogę sobie zrobić screenshot, ale to i tak nie pomoże.
Tak. Ja nie będę mógł tej samej wartości przesłać drugi raz komuś innemu.
Bo wszystkie nody, wszyscy wolni ludzie, którzy utrzymują tę sieć, pilnują, żeby ani jeden satosik nie został wydany dwukrotnie.
Tak. I teraz spróbuj wyłączyć sieć złożoną z dziesiątek, a być może setek tysięcy takich małych komputerków w różnych miejscach po całym świecie z czego duża część jest, za, jest, jest w sieci Tor, które jest bardzo, które jest w zasadzie niemożliwa do śledzenia.
Anonimowa.
Czyli tak naprawdę nie da się ich wytropić, gdzie oni są. Spróbuj to wyłączyć.
Nie da rady znaleźć pineski na mapie, w którym to jest miejscu. To jest fascynujące, tak. I to wszystko może stać na twoim starym laptopie, tak, którego może, i tak trzymasz gdzieś w szufladzie.
To może stać na starym laptopie, dokładnie tak. I właśnie, i jakby, kiedy zrozumiałem to, że to jest miejsce, gdzie ja, jeżeli odpowiedzialnie będę zarządzał swoimi kluczami, tak, czyli jeżeli mój dostęp do tego bitcoina, którego ja zakupiłem, nie zgubię go, nie stracę, nie dam sobie ukraść, to nikt inny mi go nie może ukraść. Nikt inny mi nie może zabrać. Nie może mi przyjść komornik przez przypadek, tak jak się zdarza wielu ludziom w Polsce, i wjechać na konto w banku, bo jakaś tam sprawa, bo się nazwisko nie pomyliło, bo się, ktoś się nazywa tak samo, albo mieszka przy tej samej ulicy.
Słyszałeś tą opcję, co komuś chyba bańkę zajebali w banku, czy coś? Nie, chociaż nie, której nie miał?
Nie, no właśnie, ja staram się za bardzo nie śledzić.
I to nie chodzi tylko o banki, ale chodzi też o instytucje rządowe. Ja jestem home minerem, nie wiem, czy słyszysz w ogóle.
Tak, właśnie. Jak pięknie, no właśnie, to jest
prosto
to.
Z nieba leci do nas tutaj. Energia elektryczna zostaje u mnie, a nie tym kablem wraca z powrotem do zakładu energetycznego. Bo skurwysyny, taką ci historyjkę opowiem. Ja jestem rozliczany raz na pół roku. Przysyłają mi prognozy jakichś tych faktur na podstawie jakichś prognozowanego zużycia. No i ostatnie dwa rachunki to był w lipcu i w styczniu. Ze styczniowy wyliczyli mi jakąś dużą prognozę. Trochę mnie to zaskoczyło, trochę mnie wkurwili, no ale zapłaciłem z opóźnieniem. Nie, zapłaciłem po terminie faktury. Doliczyli mi za to osobną fakturę odsetkową, a teraz jak przyszedł rachunek lipcowy, to się okazało, że tamte prognozy były wystawione za duże, więc mi rozliczają, teraz oni mi wiszą tam kilka stówek, ale... Już za opóźnienie muszę zapłacić, chociaż zapłaciłem im z opóźnieniem za energię, która im się nie należała, bo jej nie pobrałem, ale wystawili mi za to, za opóźnienie w tym... To jest kurwa system, przed którym nie uciekniesz, nic nie zrobisz.
A oni już odsetek za to ci nie zapłacą.
Dlatego ja łapię tu i leci prosto do mojej kieszonki, a nie do PGE, do skurwysynów. Zwłaszcza w tak słoneczny dzień, więc... Poza tym, jak człowiek się wtedy cieszy słonecznym dniem.
Dodatkowo. Ja nie potrzebuję mieć paneli, żeby się cieszyć słonecznym dniem, a to jest podwójna radość.
Ale chodzi o to, że mining pomógł mi rozumieć, skąd się bierze energia, ile, jak ją liczymy, lepiej ją czuję w ręku, wiem, ile to jest pracy tej maszynki i każdej innej, która tutaj u mnie chodzi. I zacząłem to obserwować, analizować swoje zużycie na podstawie licznika i na podstawie tych ich prognoz i ten. Przestałem już do nich dzwonić, bo przestało mi to sprawiać frajdę. Ale Bitcoin pomaga zrozumieć świat fizyczny, realny, otaczający nas tu, bo na tę energię koniec końców to my się wszyscy liczyliśmy jako wolni ludzie, odkąd się zaczęliśmy przestać oddzielać od małp, a może i kurwa wcześniej się ludzie się liczą na energię, na to ile pożywienia włożą, energii dostarczą do swojego organizmu i jak daleko pójdą, ile przesuną i tak dalej. To jest realny świat, który jest sprawiedliwy, w którym no naprawdę jesteśmy równi.
No i właśnie. I to jest
bez ministerstwa.
Można iść dalej w tym, tak? Nie wiedzie mi komornik, bo nie ma na co, nie wie jak, nie wie gdzie.
Bo nie widać tego.
Jeżeli ja zadbam o swoją prywatność, jeżeli ja zadbam o to, żeby to dobrze przechować, to jest odpowiedzialność. To jest tak, jak posiadać złoto. Jak ja mam złoto i je zgubię, to już go nie mam. Jak ja je zakopię i zapomnę, gdzie je zakopałem, to już go nie mam. I to jest odpowiedzialność.
Sprawiedliwe zasady gry.
Jakby ta odpowiedzialność wymaga trochę wysiłku. Myśmy się od tego odzwyczaili w stosunku do pieniędzy bardzo, szczególnie w czasach elektronicznych banków. Natomiast ta odpowiedzialność jest bardzo niską ceną za bezpieczeństwo, prawdziwe bezpieczeństwo tych środków.
Bezpieczeństwo to też ciekawe słowo. Oni wszyscy próbują. Sprawdza by to. Oni wszyscy próbują nas to bezpieczeństwo nam wciskać na siłę.
No właśnie i teraz tak naprawdę bezpiecznie dopiero się mogę poczuć, kiedy ja mam nad tym władzę, nad tym kontrolę. W momencie, kiedy ktoś może mi to zabrać, według widzimisia, a przecież tak właśnie jest z pieniędzmi w banku, zresztą uwaga, uwaga, tak samo jest z pieniędzmi na giełdach bitcoinowych i tego typu kryptowalutowych miejscach. Tam się nie przechowuje tego.
Jak ty nie trzymasz sam, to znaczy, że robisz to źle.
To, że nie masz tego po prostu. Masz obietnicę, że ktoś ci być może to da. Ale nie, to jest tylko obietnica, nie ma żadnej gwarancji. I teraz
tak. Ale no to, no dobra, to kontynuuję, bo tu będę miał uwagę. No
to jest, dochodzi też o to. Teraz tak, jeżeli ja mam ten, ja mam rzeczywiście, nie wiem, tak jak, nie wiem, trzymam, to samo, jakby to, o tym samym, to samo można powiedzieć o gotówce, tak? Nagromadzę tej gotówki, pilnuję jej, dobrze ją przechowuję, nikt mi jej nie może zabrać i tak dalej. A w każdym razie nie tak łatwo. Ale w jaki sposób oni mi ją w takim razie zabierają? Drukują tego więcej. Jest inflacja. Oczywiście oni już nie drukują, tylko po prostu dopisują tam do bazy danych wpisy za pomocą guziczków. I
kiedyś naprawdę musieli to drukować.
Moja gotóweczka, która sobie gdzieś tam leży, ona sobie się rozpuszcza. Coraz mniej jest warta, bo coraz więcej jest.
Zwróć uwagę, że w tym 71, jak Nixon odszedł od wymienialności złota, dolara na złoto, to oni nie mieli systemów cyfrowych bankowych. Oni naprawdę wtedy musieli fizycznie drukować na papierze, jeżeli coś potrzebowali doprodukować, ewentualnie w postaci jakichś innych instrumentów finansowych. Natomiast dzisiaj, kiedy zaczęli dostrzegać potencjał w rozwoju technologii, wyjęli sobie poszczególne elementy, które im się podobały i zbudowali system, którym mogą na jednym komputerze dopierdolić nagle 80 baniek na wybory, co się nawet nie odbywają.
Tak. I teraz na czym polega różnica w Bitcoinie? Bitcoin ma skończoną podaż. I to ona jest zaprogramowana i nie da się tego odprogramować od tak. Wszystkie te dziesiątki tysięcy, bo tam ponad połowa tych dziesiątek tysięcy czy setek tysięcy ludzi, którzy włożyli swoje oszczędności w to, musiałoby się zgodzić, że no, dodrukujemy trochę więcej niż było zaplanowane, dorobimy tego Bitcoina trochę więcej niż było zaplanowane. Nikt się na to nie zgodzi, a na pewno nie większość. I to mi wystarcza, ja jestem spokojny. Ja oczywiście, w związku z tym, że też nie do końca jest tak, że takie siedzenie bierne z założonymi rękami wydaje mi się takim idealnym sposobem. Chociaż jak się nad tym zastanowić, to prawdopodobnie to też wystarczy. Ja jednak lubię być trochę bliżej tego, co się dzieje, nie? W związku z tym.
Bo jesteś ciekawym człowiekiem i dlatego odkryłeś Bitcoin. W sensie ciekawskim, jesteś zainteresowany
ciekawy,
światem.
Tak, jestem zainteresowany, ale też to w ogóle co? Bitcoin mnie nauczył oszczędzania. Ja wcześniej nie potrafiłem oszczędzać. Cokolwiek zarobiłem, to nie potrafiłem, nie trzymało się to mnie. Bitcoin mnie nauczył prostej rzeczy. To, co ja oszczędzę, to ja tego nie tracę.
I będzie ci owocować
czasem. I ja zacząłem nagle odkładać pieniądze. I to w ogóle było dla mnie przełomowe. I ma to też jeszcze taką zaletę, że jak już się wrzuci w ten cold storage, to się za bardzo, to nie jest to tak łatwo.
Ciężko to też wyciągać.
No. I to jest świetna rzecz. Tak jakby właśnie chodzić gdzieś tam, kupię złoto, nie? I gdzieś się tam głęboko zakopię, przysypię, a potem się go nie chce wyciągać.
Znaczy nie chce się wyciągać, to jest z jednej strony, ale generalnie jakbyś potrzebował, to de facto możesz to ruszyć znacznie szybciej niż w systemie bankowym w wielu przypadkach.
Tak, i to jest właśnie to. To są oszczędności, tak? Czyli co jest coś, co ruszę tylko, jeżeli naprawdę bardzo, bardzo muszę. Nie? Natomiast inna rzecz jest taka, że lubię płacić bitcoinem. Lubię wydawać bitcoina. Natomiast to nie jest tak, że nie wydaję bitcoina, którego już wrzuciłem do cold storage, tak? Na on-chain.
Ale chodzi o to, że ty nie chcesz go sprzedać za dolce czy
lubię
złotówki.
Lubię coś kupić za niego.
I wysłać. I za to coś sobie kupić, tylko chcesz w systemie równoległym, bo teraz fiducjarni cały czas nie nadążają i cały czas twierdzą, że to, co my tutaj mamy, to nie jest pieniądz. Jeżeli to nie jest pieniądz, to jest to samo, co ten but. Jeżeli ty się zgodzisz swoją pracę oddać mi za ten but, to jesteśmy dogadani jako wolni ludzie i się wymieniamy. I de facto oni, zwróć uwagę, że oni liczą rozwój i postęp ilością obrotu handlowego, który toczy się tylko i wyłącznie w pieniądzu, który oni absolutnie manipulują i mają pełną kontrolę. Natomiast oni w tej chwili przestają zauważać, oni mają dziurę w gospodarce i nie widzą nagle ruchu handlowego, obrotu, który de facto odbywa się, ale całkowicie poza ich oczami, całkowicie z drugiej strony. Oni cały czas siedzą i gapią się na cienie, na ścianie jaskini, natomiast nie widzą, co się dzieje na zewnątrz. Bo pytanie jest koniec końców. Przy niedzieli przyjechałeś do mnie. Patrz, mam jagodziankę na handel. Chcesz kupić? Możesz. Czy my musimy, czy jeżeli ja tobie, wolny człowiek wolnemu człowiekowi, sprzeda bułeczkę w niedzielę rano, to czy te skurwysyny mają prawo brać z tego część i za to sponsorować bomby?
Co więcej, oni, jak ja bym ci zapłacił za to kartą, to oni wiedzą, że ja od ciebie to kupiłem natychmiast. Nie?
Jakim prawem w ogóle nabyli taką funkcję? W którym dokumencie prawnym, jeżeli twierdzą, że żyjemy w kraju prawa, i nie tylko w kraju, w całym systemie, świat demokratyczny podobno zbudowany jest na zasadach prawa, to pokażcie mi dokument, w którym dostaliście mandat do tego, żeby wtykać nos w moje prywatne rachunki z kolegą wolnym, który przyjechał. Ja nie widziałem twojego dowodu osobistego, nie znam twojego numeru podatkowego, twojego numeru konta bankowego. Kurwa, ja chyba nawet nie znam twojego nazwiska.
Nie znasz mojego nazwiska.
Jakim prawem oni chcą rejestrować taką wymianę handlową? Kto im nadał taką władzę nad nami?
Idea podatku dochodowego. Podatek dochodowy jest nie tylko to, ale jednym z głównych problemów jest to, że ktoś wymyślił, że należy ludzką przedsiębiorczość i ludzką pracę karać. Obciążać ją opłatą. Nie? I to jeszcze procentowo, nie? Procentowo. Zarabiasz, im więcej zarabiasz, tym więcej musisz zapłacić. To jest ogromna niesprawiedliwość. Ogromna niesprawiedliwość.
Czyli im bardziej jesteśmy sprawni, wydajni ekonomicznie na rynku, tym większą karę musimy za to ponieść. I oni jeszcze w takim systemie twierdzą, że my cały czas mamy rozwój.
I żeby ten system był szczelny, to oni muszą wszystko kontrolować, co robisz. Gdyby nie było podatku dochodowego, to by nie potrzebowali w ogóle wiedzieć, co ty kupujesz, co
ale
ty
zobacz jeszcze, jak gigantyczną maszynę muszą zbudować, żeby pilnować zasad.
O to chodzi. I ile to kosztuje?
Ile to kosztuje mnie, wolnego człowieka, który na końcu chciał tylko bułeczkę opierdolić z kolegą przy niedzieli.
Ile ludzi bezproduktywnie tak naprawdę zajmuje się przerzucaniem papierów i ganianiem za przedsiębiorczymi ludźmi, zamiast zająć się jakąś pożyteczną pracą?
A zobacz, a bułeczka jest z Okuniewa, z Jagód, z poligonu marszałka Piłsudskiego. Tu dzisiaj rano cieplutka, przy niedzieli tutaj pieką, panie.
Bardzo piękna. Mhm. Bardzo
na zdrowie.
Piękna. Doceniam. Doceniam kunszt.
Pojebane.
Smacznego. No i co? I teraz tak. Z punktu widzenia tego, co dowiedzieliśmy się o Bitcoinie jak dotąd, czego ja się dowiedziałem o Bitcoinie jak dotąd. Bitcoin ma jeszcze sporo do nadrobienia, jeśli chodzi o zdobycie rynku oszczędności ludności, ludzkości. Nie? W związku z tym jeszcze przez dłuższy czas będzie można z czasem za tę samą ilość Bitcoina kupić coraz więcej jagodzianek, coraz więcej telefonów, coraz więcej mikrofonów, coraz więcej domów, samochodów, samolotów. Nie? Za tę samą ilość Bitcoina Bitcoin zyskuje jego siła nabywcza zyskuje. I teraz tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jeszcze jesteśmy bardzo wcześnie i coraz więcej ludzi się tym interesuje. i coraz więcej ludzi wkłada w to.
Ale nawet jak będziemy późno, nawet gdybyśmy się tu spotkali za 100 lat,
tak,
to cały czas będzie to tak ograniczony zasób, że co chwilę będzie go coraz mniej, coraz mniej. On gdzieś będzie uciekał, ktoś będzie gubił klucze. Będzie go coraz mniej w obrocie rynkowym, a potrzeby, zapotrzebowanie na pieniądz wolnych ludzi, którzy chcą po prostu oszczędzić, na pieniądz, którego się nie da zmanipulować, który jest globalnie dostępny dla każdego, kto potrafi, kto posiada prostą maszynę liczącą. No fascynujące.
No i teraz tak. Osobna rzecz jest taka, że nawet jeśli w momencie, kiedy już tylko Bitcoin będzie używany jako pieniądz, to nadal jego siła nabywcza będzie rosnąć, ponieważ rośnie produktywność ludzkości. Tak? To jest jakby technologia jest deflacyjna. I pieniądz o skończonej podaży jest deflacyjny i to jest dobrze. W związku z tym, że ja po prostu od samego trzymania oszczędności nie potrzebuję się martwić, że one mi topnieją. One mi ich wartość nabywcza rośnie. I teraz tak, z tego punktu widzenia wydawanie Bitcoina wydaje się ekonomicznie nieuzasadnione dzisiaj, nie? Dzisiaj ja powinienem go trzymać. Tak z punktu widzenia czystej kalkulacji egoistycznej, nie? Natomiast dlaczego ja mówię, że ja lubię wydawać Bitcoina? Dlaczego ja lubię wysyłać Bitcoina? Ja lubię dobroczynność również prowadzić, płacąc Bitcoina komuś, kto potrzebuje, nie?
Ja po piątaku wszystkim znajomym porozdawałem.
Na przykład. I teraz tak. Są ludzie, wiesz, po całym świecie, którzy zaczęli się orientować, że dobrym sposobem na to, żeby wysłać wartość ludziom potrzebującym na drugim końcu świata, jest Bitcoin. Dysydenci, różne organizacje w różnych miejscach, gdzie jest utrudniony albo uniemożliwiony dostęp do usług bankowych, korzystają z Bitcoina z sukcesami. I to się dzieje. Fundacja Praw Człowieka od lat już się tym zainteresowała i się tym zajmuje w Rosji, w Afryce, w różnych miejscach. Są miejsca, gdzie inaczej się nie da im wysłać niż Bitcoinem, a Bitcoinem można ich wesprzeć. I teraz tak.
Bo to jest istotne narzędzie wsparcia dla wszystkich bojowników przeciwko reżimom totalitarnym.
Tak, dlatego że reżim ma nad nami władzę bardzo prostą. Może nam wyłączyć dostęp do banku. I to jest
ta funkcja, której wydaje mi się, że też dużo ludzi nie zauważa, a jest to tak gigantyczne. Po prostu.
To się dzieje również
na rozumiem, że ty tu, jak mieszkasz w Warszawie sobie i nie czujesz zagrożenia na przykład, chociaż ja bym się z tym nie zgodził, to tobie może to nie jest potrzebne, to twoje bliki działają i jest wszystko super.
Tak.
Natomiast musisz sobie zdać, człowieku, sprawę, że no, planeta jest duża i różne mamy systemy polityczne na całym świecie i całkiem sporo skurwysynów u władzy w różnych krajach i jest to narzędzie, którego ludzie walczący w takich krajach o wolność potrzebują jak młotka, kurwa, do budowy.
Nie ma takiej niedogodziwości, której by się nie dopuścił rząd, który potrzebuje pieniędzy.
Oni są tak fanatycznie zapatrzeni.
Który się czuje zagrożony. Chociażby przykładem jest Kanada, gdzie był protest ciężarówek. I oni im po prostu...
I to kraj, który wydaje się być taki cywilizowany.
I co oni zrobili? Oni mają dokładnie to samo narzędzie, co wszystkie inne kraje. Mają władzę nad systemem bankowym. Co oni zrobili? Blokowali im konta, żeby oni nie mogli dalej protestować.
Tylko ze względu na ich opinie, poglądy
tak,
polityczne.
Tylko ze względu, czyli mówiąc krótko, opresja absolutna, totalitarna w kraju zachodnim, demokratycznym.
Pierdolenie! Przestańcie mnie oszukiwać, ja się całkiem dobrze historii uczyłem. Całkiem dobrze widzę, co tu się odpierdala dookoła, o jakiejś demokracji? Co wy pierdolicie, ludzie?
No i teraz tak, w związku z tym warto mieć tego świadomość. To jest trochę taka powiedzmy mentalność preperska, tak? Ale przezorny, ubezpieczony, mówiąc
absolutnie
krótko.
Zobacz, kartofle trochę mi przysychają w tym roku. Sucho jest. Znaczy wszyscy mówią, że jest takie mokre lato i że zima, że się zimno, że pada, a de facto mi wody brakuje. A jeszcze coś ci pokażę. Bo właśnie wody mi brakuje, bo ze studni tutaj
dolewam. I zobacz, system Fiat, kurwa, zwykła wtyczka, kupiłem pompę sobie do studni.
Zwykła wtyczka. Ja patrzę, a ten drut to jest kurwa plastikowy, owinięty kurwa sreberkiem. Rozumiesz? Takie gówno system Fiat produkuje dzisiaj. Rozumiesz? I to w momencie, kiedy mnie wody brakuje, mi kurwa pękł mi ten drut. W czasach 60-tych, 70-tych latach, jak budowali to tutaj, to był pręt stalowy, kurwa, konkretny jak należy i te wtyczki, które tu mam, od 60 lat działają. A to chińskie gówno, co oni odpierdalają? Postęp technologiczny. No.
To jest wynik Fiatu. To jest wynik Fiatu tego, że...
A mi wody brakuje.
Pieniądz coraz bardziej traci na wartości i szukamy jak najtańszych sposobów i dajemy się oszukać. No i teraz tak, dlaczego mi zależy na tym, żeby ten pieniądz wydawać? Dlatego, że chcę troszeczkę, na tyle, na ile mogę, nie? Oczywiście bardzo nie przyspieszę tego całego procesu. Jestem tylko po prostu takim sobie Maćkiem, nie? Ale na tyle, na ile mogę...
Jesteś zajebistym Maćkiem.
Chcę zachęcać innych ludzi, chcę im jakoś pokazywać, że jest inna rzeczywistość, jest coś nowego. Jeżeli ktoś zaczyna przyjmować płatności Bitcoinie, albo chociażby napiwki w Bitcoinie, to ja chcę mu pokazać, tak, a ja chcę ci płacić w tym Bitcoinie. Nie chcę, żeby ci się zakurzył ten nowy terminal, czy nowa aplikacja, żebyś o tym zapomniał, jak tego używać. Chcę, żebyś tego używał. Zapisz się do btcmap.org. Pokaż się społeczności bitcoinowej na tej mapie, że można do ciebie przyjść i zapłacić Bitcoinem. Będziesz miał klientów, którzy będą specjalnie przyjeżdżali do ciebie z innych miast. I tylko u ciebie wypiją tą kawę.
Z całego świata, stary.
Z całego
widziałeś,
świata.
Co się działo na Filmfeście?
No właśnie. I to jest niesamowite. I to jest takie... I uwaga, i wracając do tej utraconej nadziei. Bitcoin mi przywrócił nadzieję na to, że ten świat, jakkolwiek niedoskonały, nigdy nie będzie doskonały, jednak może być trochę lepszy dla ludzi w dalszej perspektywie. Bo to, co powiedział Hayek, że... Nie uda nam się już nigdy odebrać rządom władzy nad pieniądzem. Nie da się tego zrobić siłą, nie da się to zrobić karabinem, bo oni mają władzę, oni mają siłę. Musimy wymyślić, on to powiedział w 1984 roku, musiałby powstać jakiś sprytny, okrężny sposób, którego oni nie będą w stanie zatrzymać. I tym sprytnym, okrężnym sposobem okazuje się Bitcoin, bo on jest, nie da się go rozwodnić inflacją, nie da się go zatrzymać wojskiem i nie da się nikogo powstrzymać przed tym, żeby z niego skorzystać.
Nie da się go pokazać na mapie, gdzie o tu leży.
I uwaga, możemy z tego skorzystać.
Możemy dla każdego skorzystać to jest dostępne. Dziś. Każdy chce. Nie trzeba czekać, aż rząd ogłosi. Nie trzeba czekać, aż zrobią bitcoinową rezerwę walutową. Nie trzeba czekać, aż ustawę wprowadzą kryptowaluciarską. Nic nie trzeba. Wszystko już jest.
Żeby temu zaufać, to wymaga trochę wiedzy. Wymaga trochę doczytania. Wymaga trochę rzeczywiście poznania. Aha, to tak działa. Okej, skoro to tak działa, to rzeczywiście najwyraźniej się tego nie da zatrzymać. I teraz tak. A co będzie, jak wyłączą prąd? A co będzie, jak włączą internet? A?
My to mamy wszystko rozpracowane. Zapraszamy wtedy na Bitcoin Walk z Maćkiem.
Wysyłamy sobie ostatnio Bitcoiny za pomocą Bluetootha. Bez internetu.
No, to też kumasz? No, fascynujące jest. Bo ja też ja się uważam raczej za non-techa. Ale no zawsze dorastałem. Ostatnio rozmawialiśmy z Gregiem i ustaliliśmy, że jesteśmy pokolenie PlayStation i torrentów.
Aha.
Nie? I to nigdy nie byłem devem. Nigdy chyba swojej strony internetowej nie zbudowałem. Coś tam w WordPressie dłubałem swego czasu. Ale zawsze miałem ten komputerek. Od czasów, kiedy ten modem tam coś brzęczał w salonie rodziców do dzisiaj. Zawsze się interesowałem i zawsze gdzieś tam się zaglądało. Jak się, ostatnio ktoś mi powiedział, że jestem teraz się publikuję to w dark webie. Rozumiesz? Ale mnie to kręci. Mi się to podoba, bo nasze pokolenie to lubiło. Nasze pokolenie to jest pokolenie GTA.
Purple Web.
Purple Web, no, może tak.
Tak, GTA 2.
Dwójkę? No.
To jest ostatni GTA, w które grałem.
Tak? No nie, to ja pocisnąłem trochę z chłopakami, ale miałem kumpli właśnie, których te... No ale wiesz, te czasy, kiedy się na LAN party umawiałeś, brałeś peceta, tak, wpakowałeś w plecak i leciałeś do kumpla, rozstawiałeś to najpierw 4 godziny, no. Kable łączyłeś, bo zawsze coś, no, trzeba było się też umieć, właśnie nauczyć, jak to zrobić, jak tak, to się połączy wszystko. I taka ciekawość tego mojego pokolenia jest... cyfrowa ciekawość jest interesująca, a jednocześnie większość tego pokolenia no, korzysta tylko z narzędzi dostarczonych, wygodnych, łatwych, na których trzeba się zalogować, podać wszystkie dowody i za chwilę będzie trzeba podać chyba rozmiar penisa, kurwa, ich mać. Pod pozorem tego, że oni przed jakimś porno dzieci bronią, to mnie będą wymagać. Nie wiem. W każdym razie istotne jest to, że rozwiązanie, które znaleźliśmy, to jest rozwiązanie wymyślone przez ludzi, którzy potrafią liczyć. I to jest to, co Hajek powiedział. To jest sprytna metoda, którą zrobiliśmy w chuja rząd. To jest matematyka.
Oparta na kryptografii.
Oczywiste jest, że ludzie, którzy nami rządzą, nie potrafią liczyć. Wierzą we własne bajki, w swoje własne rachunki, które się nie trzymają miary. A rozwiązanie, o którym my rozmawiamy, wymyślili inżynierowie, fani kryptografii. Ludzie, którzy od wielu lat zajmowali się łącznością za pomocą sieci komputerowych, maszyn liczących.
Zaszyfrowaną łącznością, tak? Bo oni nie tylko byli, oni się nie tylko znali i znają na matematyce, oni się też byli żywo zainteresowani wolnością, oni... prywatnością.
Bo widzieli ten problem, o którym mówiliśmy na początku, że ten bottleneck, w którym no musisz być anonimowy niestety. To jest podstawowe prawo człowieka do pozostania anonimowym w przestrzeni publicznej.
Gotówka ma pieniądz jeszcze kilkadziesiąt lat temu był bardzo prywatny. Jeżeli nie dostajesz jakichś znaczonych banknotów, nie? To w momencie, kiedy dałeś mi stówę, to ja nie byłem w stanie stwierdzić, skąd ty tę stówę wziąłeś. I teraz ty nie jesteś w stanie stwierdzić, co ja z tą stówą zrobię.
Tak jest. Bo ja na jakiej podstawie miałbym wiedzieć,
co mi to obchodzi. Nie? I po co? No. I teraz tak, pieniądz powinien tak funkcjonować. Żeby w Bitcoinie tak funkcjonować, to trzeba dbać o prywatność. I teraz tak, mamy historię ludzi, którzy zostali ostatnio, niestety, publikowali to pod własnym nazwiskiem, nie kryli się z tym, twórcy portfela Samurai, którzy pozwalali na to, znaczy, którzy stworzyli technologię, która pozwalała, żeby historia tych bitcoinów, którymi ja dzisiaj operuję, żeby się dało ją zamazać i żeby się dało, czyli żeby bitcoin funkcjonował tak jak gotówka. Tylko, że niestety oni się postawili władzy w ten sposób pod swoim nazwiskiem. I co? Niestety. Siedzą w pierdlu. Siedzą w pierdlu.
W Stanach Zjednoczonych.
W Stanach Zjednoczonych.
Kraju, w ojczyźnie wolnych ludzi
tak,
podobno.
Czy ojczyzna wolności nie ma przyszłości? I teraz tak. Dlaczego to jest ważne wszystko? Kiedy przyjdzie zwiewać. Jest taka historia. W 30-tych latach chyba, kiedy już w tych Niemczech nazistowskich już się robiło gorąco, a może to było jeszcze już w Austrii, już nie pamiętam. Gdzieś był jakiś bogaty przedsiębiorca, Żyd prawdopodobnie, który wiedział, że on tam nie ma przyszłości. On się zorientował wcześniej, że trzeba zwiewać. Z tym, że już nie wypuszczali z pieniędzmi. Mogłeś jeszcze zwiać stamtąd, ale musiałeś zostawić
na golasa.
Tylko na golasa, nie? Co on zrobił? Zakupił za wszystko, co miał, zamiast zamienić to na złoto czy na jakieś takie rzeczy, wszystko, co miał, zakupił drutu platynowego. I z tego drutu platynowego naskręcał wieszaki. I te wieszaki...
A wieszaki co, na ubrania?
Na ubrania. No. I te wieszaki na ubrania do kufrów ubrania można było jeszcze zabrać ze sobą. I na te ubrania wisiały na bardzo drogich wieszakach. Przejechał i zwiał ze swoim majątkiem. I teraz tym jest właśnie Bitcoin. Jak ja bym chciał wynieść, jeżeli byś chciał wynieść albo wysłać na, do innego kraju albo na inny kontynent, bo tu się zrobiło już ci niedobrze, bo tu ci się zrobiło, tu ci wojna zagląda do oczu, z jakiegokolwiek powodu, albo na przykład masz rodzinę i chcesz i nie chcesz, żeby cię opodatkowali albo skonfiskowali i tak dalej, to spróbuj przewieźć złoto. Spróbuj przewieźć gotówkę. Spróbuj przesłać tą gotówkę. To kosztuje bardzo drogo i albo w ogóle ci to zabiorą, bo ci powiedzą, a skąd to masz i tak dalej. Weź Bitcoina, zapamiętaj 12 słów. Czy pan coś przewozi?
Nie, nic znaczy, nie deklaruję. Ja tu tylko, to jest ważny use case, tak. Ja zawsze mnie trochę boli, bo ja uważam, że ludzie nie powinni musieć uciekać.
Tak, ale czasami muszą, bo żyjemy w niedoskonałym świecie. I chodzi o to, że Bitcoin na to pozwala.
Daje taką możliwość.
Daje taką możliwość i to musi być. Bo dlaczego? To jest teza sovereign individual, prawda? Czyli my, jeżeli jesteśmy wolni, jeśli chodzi o przemieszczanie się po świecie, jeżeli możemy przewieźć również owoce swojej pracy po tym świecie, to my trzymamy poniekąd tych możnowładców w szachu. Bo jeżeli my zabierzemy stąd naszą wartość, nasze zdolności, nasze umysły, nasze ręce i nasze pieniądze, to oni ich nie będą mieli. To tutaj się zrobi biednie. A oni będą mieli z czego nas skubać. I to jest po prostu teoria gier.
Ale tak im się wydaje. W sensie, wiesz, bo na końcu pieniądz to jest tylko medium wartości. No.
I nawet nie chodzi o to, że ja chcę, czy muszę wyjechać. Ja muszę mieć tą możliwość. Tak samo jak
jako wolny człowiek.
Jako wolny człowiek. Jak posiadanie broni, wiesz, przez jak największą część społeczeństwa trzyma w szachu opresyjny rząd. Rząd musi się bać swojego społeczeństwa. Jeżeli się rząd nie boi swojego społeczeństwa, to traci perspektywę. Wydaje mu się, że wszystko mu wolno, bo nie ma się czego bać. Bo oni mają karabiny. I tak samo mój Bitcoin to jest mój finansowy karabin. No. Ja nie chcę go używać przeciwko władzy, muszę móc się nim obronić.
Jest.
No o to chodzi.
Jesteś zajebistym gościem, bo sam prowadzisz w ogóle opowiadanie.
Ja na początku... Słuchałem trochę twoich wywiadów.
Zbieram feedback, mów, co uważasz.
Więc wiem, że muszę walczyć o głos.
Bardzo ładnie, no. W ogóle to muszę ci powiedzieć, że to jest takie ciekawa gimnastyka umysłowa dla mnie. Żeby wybrać sobie ludzi, z których zapraszam i potem trochę coś spróbować podpytać, o czym w ogóle możemy i tego. I też nauczyć się rozmawiać. Bo ja się,
słuchać.
Bo ja zgodziłem się na to, żeby takie rozmowy rejestrować i tutaj hostować. Trochę z tego, że mówię, a przecież ja kurwa umiem mówić, to sobie dam radę. A to się nie o to się rozchodzi.
No. Cieszę się, że już to widzisz.
Ale no jest to fajna w ogóle przygoda.
Tak, bo inaczej to trzeba się uczyć czasami. Ja się najbardziej lubię uczyć robiąc po prostu, nie? Rozpoznanie walką i tyle. Czasami trzeba przełamać. We mnie jest trochę nieraz lęku, żeby coś zacząć, ale po prostu
wszyscy
trzeba
to chyba
przełamać
czują.
Ten lęk. I trzeba to zrobić, nie? Tak samo, nie wiem, jak z tym Bitcoin Walkiem, nie? Raz,
właśnie,
raz
opowiedz, jak to idzie teraz?
Raz przyjdzie jedna osoba, dokładnie. Raz nie przyszedł nikt. Innym razem, wczoraj było 7 osób nas, nie? 2 dziewczyny.
A, ty! Będą bitcoinerki w polskim community w końcu?
No.
O kurde.
Także ten, number one.
Znaczy mamy te jakieś, też nie możemy zapominać o niektórych panie.
Nie, ale chodzi, pozdrawiamy. Znaczy, chodzi o tak, pozdrawiamy. I bardzo hołubimy, ale wiadomo...
Chcemy więcej.
Chcemy więcej i oczywiście jest to taka domena geekowska trochę, jest zawsze trochę więcej facetów w takich domenach i to jest naturalne. Tym bardziej się cieszymy, kiedy się pojawiają panie, bo wprowadzają zupełnie inną energię i pierwiastek i zadają podchwytliwe i trudne pytania.
Panie mają inne spojrzenie.
Mają inne spojrzenie i bardzo dobrze, i tak ma być. No. Tak ma być. Wczoraj dyskusje były naprawdę ożywione. Panie zadawały podchwytliwe pytania i trzeba było się nagimnastykować, żeby dobrze odpowiadać, żeby to miało ręce i nogi.
Dobrze, tak? No.
I to, ale to rodziło kolejne pytania.
Widzisz, i właśnie w ten sposób kadry się szkolą. Tak. Bo ja pamiętam takiego swojego wykładowcę jakiegoś, chyba szykował mnie do jakichś egzaminów kiedyś i chodziłem na jakieś dodatkowe kursy czy coś i on na pierwszym spotkaniu w semestrze pamiętam, że powiedział, że szanowni państwo, podczas tych zajęć najwięcej to nauczę się ja. O. No i miał rację, jak kogoś próbujesz, to dla ciebie to jest najlepsze, jak chcesz komuś przekazać jakąś historię, opowiedzieć ją dobrze, to dla ciebie to jest najlepsza gimnastyka i to też jest powód, dla którego Bujać powstał.
No i pięknie, Bujać to... To my panowie szlachta. Jeszcze jest jedna taka rzecz. Po co nam społeczność, nie? Po co w ogóle się gromadzić i dowiadywać i rozmawiać na temat tego, na temat czegoś tak nudnego jak pieniądz? Pieniądz powinien być nudny, nie? Jeszcze nie jest. Jeszcze nie jest. To jest coś nowego, to jest i jeszcze na dodatek. To jest też nowa technologia. I teraz tak.
Znaczy dolar już jest nudny dla nas chyba.
Tak, chodzi o to, że ten prawdziwy pieniądz, ten lepszy pieniądz, którym jest Bitcoin, jeszcze nie jest nudny. Celem jest to, żeby on się stał nudny, żeby tak. Nie trzeba było wystawiać. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zrobiłby tego z dolarem, nie? Ale to jakiś ma sens, nie? Ten znak z Bitcoinem, nie? Bo chcemy pokazywać, że to istnieje, bo jeszcze dużo ludzi o tym nie wie. Natomiast po co nam też społeczność? Dlatego, że my sobie nawzajem pomagamy. To jest technologia. I z technologią jest tak, że czasami można się zagubić, czasami można czegoś nie rozumieć. I jak w razie W...
Wszyscy się uczymy.
W razie W coś mi się gdzieś tutaj pomyli, to ja wiem, do kogo zadzwonić.
Wsparcie mamy. No.
Mamy wsparcie.
To przy okazji Bujać było strasznie widać fajnie. To było aż grzejące serduszko.
No. Dlatego bardzo się cieszę, że znalazłem tą społeczność 21, polska społeczność Bitcoin, która się odróżnia od wielu innych miejsc, gdzie można usłyszeć o Bitcoinie jednym prostym, jednym...
Tak, to, i właśnie, może to ważne, bo ja też w tych swoich materiałach jeszcze niewystarczająco to podkreśliłem, że rzeczywiście ktokolwiek by oglądał te odcinki tutaj i znalazłby, przykułyby jego uwagę, to najlepsze miejsce w Polsce, w którym możesz zadać pytanie na temat... dowolny związany z tą tematyką, to jest publicznie dostępne forum na Telegramie naszego polskiego Community 21, w którym na pewno ktoś się z tobą chętnie nie zgodzi.
To na początek, to na bank.
To musisz wiedzieć. Dyskusje są fascynujące. Ciekawe, że pomimo wielu starć, od lat już można powiedzieć, omawiamy wiele tematów bieżących, politycznych.
Zaczynamy się przyjaźnić.
Tak? Tak, i poznajemy się przede wszystkim powolutku, każdy w swoim tempie. No i ta społeczność rośnie i zaczyna być widać coraz bardziej efekty jej pracy, no bo właśnie są regularne spacery po Warszawie i kilku innych polskich miastach.
Powstaje Bujać.
Jest, mamy taki tutaj mały projekcik i to też chciałbym podkreślić, że to nie jest mój projekt. To jest projekt community, do którego zapraszam wszystkich, którzy by chcieli coś ciekawego opowiedzieć. Najchętniej w ogóle, żebym nie musiał zadawać pytań, tak jak w twoim wypadku. Bo ja też nie chcę, żeby to były wywiady. Ja chcę, żeby to była rejestracja rozmowy naszej prawdziwej, którą... Ja chcę dać przestrzeń do wypowiedzi ludziom, których poznałem i którzy wszyscy absolutnie zgadzają się co do tego, że w polskiej przestrzeni publicznej ten temat jest celowo pomijany albo omawiany w sposób z wyraźnymi błędami, z tak, dużymi dziurami.
Jest duży problem, który temat Bitcoina został jakby, nie wiem czy można powiedzieć, że zawłaszczony, jakoś przejęty po prostu.
Chcesz wody jeszcze?
Ja nie wiem. Przez... przez chciwość. Tak, czyli
to jest naturalne to, przecież.
Że chcemy się szybko bogacić, nie pracując.
Nieprawda.
I tego
to Bitcoinerzy nie to mają na
nie,
celu.
Nie mam, oczywiście chodzi o to, powiedzmy, my jako, powiedzmy, jest to tendencja ludzka, tak? Że jeżeli można za darmo coś zrobić i się nie namęczyć, to ja wolę to za darmo zrobić, tak? I problem polega na tym, że jest bardzo dużo marketingu, bardzo dużo nakręcenia hajpu na tematy poboczne, które są pozornie z Bitcoinem związane, a tak naprawdę są tylko gdzieś tam dziesiątą wodą po kisielu.
Spam.
Czyli na kryptowaluty, który...
Informacyjny, nieistotny szum.
To nawet nie jest tylko szum, to jest skam, to są oszustwa. Ta. To są oszustwa, czasami to są oszustwa od samego początku, od zarania, od stworzenia tego są oszustwami bardzo często, a czasami są po prostu przez nieświadomych ludzi powtarzanymi kłamstwami, niezrozumieniem tematu. To jest tak jakby pójść do kasyna i włożyć całe swoje oszczędności albo wziąć kredyt i w tym kasynie próbować zarobić.
Znaczy wiesz,
zawsze się straci.
Wolni ludzie mogą to robić.
Oczywiście chodzi o to, że my
potrzebujemy, że tylko żeby wiedzieli, co robią.
Że to jest, że Bitcoin jest z tym mylony.
Niech nie udają, że to jest jakiś nowy, lepszy pieniądz, że więcej użyteczności, że coś tam, jakieś Web 3.0, jakieś stakingi, jakieś więcej daje stopy zwrotu, jakieś takie pierdolenie.
I teraz tak, dzisiaj my to możemy oczywiście mówić z punktu widzenia osób, które już tam były. Bo to nie jest tak, że ja mówię to, bo ja od początku, od niepokolanego poczęcia tylko Bitcoin i tak dalej.
Myśmy w to gówno wleźli.
Myśmy w to gówno wleźli, obsmarowali się nim, potracili co potracili i wyszli z tego mądrzejsi.
Jak pracowałem na giełdzie krypto, mówiłem.
Tak, tak, wiem o tym.
I no tamto ja siedziałem w gównie po uszy. No,
ty jesteś w ogóle doświadczony tym tematem.
O Jezu.
Znaczy, ty jesteś rzeczywiście jak święty Paweł, można powiedzieć, który spadł z konia, podobno spadł z konia, dostał między oczy, stracił wzrok i musiał spokorniej, żeby wrócić. Bo on był bardzo zaangażowany. Święty Paweł to jest ciekawa postać. On był bardzo zaangażowany w zwalczaniu swoich przeciwników religijnych. A potem jak się nawrócił, to z równym zaangażowaniem był ich wsparciem, był ewangelizatorem. Przeszedł na ich stronę i był dalej tak super zaangażowany. Nie? I ja myślę, że to jest trochę właśnie historia, jak się było mocno zaangażowanym w to gówno.
Znaczy ja nie byłem w to zaangażowany. Ja chciałem na pewno wtedy rzucić fiat, to jest raz, może nie tyle rzucić fiat, co rzucić etat. O to mi się rozchodziło, że byłem młodym człowiekiem budującym, miałem tutaj budować dom w tym czasie, a oni mi kazali w biurze siedzieć od 8 do 16, dzień w dzień, nawet jeżeli tam nie było roboty. A tu robota stała, która piekła mnie, paląca, była potrzeba, żebym ja tu był, nosił pustaki, a ja musiałem... Jak w piątek swoją robotę obrobiłem do 12, to musiałem do 16 i tak siedzieć w biurze z tymi pindami, słuchać ich pierdolenia o wczorajszym M jak miłość. I ja tak robiłem 8 lat. I z mojego pożygu takiego już, tym, że ja muszę tam nagle... To było więzienie, ten fotel przy tym moim biurku. Chociaż wygodny, nowoczesny, super zajebisty. Chociaż auta służbowe, wszystko grało. Wszystko dawali, co udawali w tamtych czasach. To mnie chuj strzelał, że ja tam muszę siedzieć.
No.
I ja nie tyle byłem zaangażowany w krypto, chociaż no byłem kryptowalutarzem, muszę powiedzieć, oczywiście. Natomiast tam chciałem się nauczyć trochę. Szukałem, co to jest. I gdzie ja mogę się najlepiej nauczyć? No w samym centrum, kurwa gówna. Więc się załadowałem tam od razu. I byłem zaskoczony, tylko ci powiem, że... Jak pracowało tam kilka tysięcy ludzi z całego świata. Mhm. I ze wszystkimi byliśmy cały czas na łączach online 24 godziny na dobę. I w ogóle samo zorganizowanie tej giełdy, to muszę powiedzieć, że było imponujące na swój sposób. Natomiast w założeniach tego, po co ta cała zabawa, to może ze trzy osoby spotkałem, które by powiedziały, że Bitcoin rzeczywiście jest inny. No. Bo ciężko jest to zauważyć. To nie jest łatwa praca.
I jak ty się nawróciłeś? W sensie, no dobra.
Ja zawdzięczam Peterowi McCormack. To, co usłyszałem. Jest w ogóle dla mnie również, no, muszę powiedzieć, wzorem takiego podcastera doskonałym. Tak. Fantastycznie prowadzi rozmowy.
On jest świetny. Jest. On naprawdę potrafi zmienić zdanie pod wpływem swoich rozmówców. To jest pokora.
Ta. Tak. Więc jest fantastyczny. No teraz cały czas przemyc robi ciekawe rzeczy w ogóle. Widziałeś? Oni tak, teraz ja go w tym całym Bedford prywatną ochronę centrum miasta
tak,
organizuje.
Tak, słuchałem tego, tak.
Sam się bierze do roboty.
Nie słucham wszystkich tych tematów jego bliskich, ja też, ale na przykład ten setny odcinek, nie wiem czy już słuchałeś, bardzo polecam, bardzo ciekawa rozmowa, rozkmina geopolityczna.
No jeszcze nie słyszałem, ale no chętnie. Jego zawsze, chociaż właśnie też no, stary What Bitcoin Did był fajny, był fajny. Danny też raz sobie też nieźle radzi, też wszystko fajnie, no. Ale przestrzeń się zmienia. No i dobrze, i coraz więcej ludzi. No i pewnie, no wiesz, słuchając tych rozmów, to wtedy też sobie często myślałem, że kurde, może mógłbym to robić. Po angielsku się nie będę bo nie czuję takiego luzu. Ale wydaje mi się, że nasłuchałem się wielu historii i rozumiem tę przestrzeń. Mam doświadczenie już i właśnie w miningu. To też było ważne, otwierające rozumienie, że rzeczywiście jest to temat związany z realnymi zasobami. No i co? No i jeszcze trzeba coś odwalić w życiu. No i to dlatego też tak trochę po prostu coś trzeba... Bo jeszcze ciekawa jest, na końcu jak ty zrozumiesz, że znajdziesz narzędzie, w którym możesz oszczędzać. I pracujesz, odkładasz i z czasem, jeżeli nie napoczniesz tych swoich oszczędności, to prędzej czy później, wtedy kiedy sam uznasz, stajesz się, znaczy no, z każdym blokiem stajesz się coraz bardziej wolnym człowiekiem, tak bym powiedział. I na końcu jak ten ferment już w tobie przejdzie, jak już znajdziesz tę odwagę, żeby pierdolnąć te 8-16, to wtedy jest ciekawa jeszcze rozkwina, jeżeli już masz przekonanie, że to działa, wiesz jak to robić mniej więcej, masz jakąś strategię swoją, coś poukładane i odkleiłeś od siebie tyle gówna, ile dało radę i siedzisz sobie z Roxaną tak wywaloną na trawie jak teraz na tym trawniku, mając lat 30 parę jeszcze cały czas, to dociera do ciebie pytanie, no to kurwa teraz co? Co ja naprawdę ja chcę robić. Nie co skurwysyny mi każą, obiecując jakąś emeryturę gdzieś tam daleko, tylko co, gdzie ja chcę swoje ręce wsadzić teraz i komu one według mnie najbardziej będą przydatne. To nie jest łatwe znaleźć cel dla siebie, bo wiesz, uczono mnie, przeszedłem system edukacji od początku do końca, przez całe, dorastając w tym kraju i cały czas nie wiedziałem, kim ja chcę być. Tak? Co ja mam robić? W swojej naiwności poszedłem uczyć się na uniwersytecie na polityka. Kurwa jego mać. Zrobili mnie w chuja jak się masz. Mówili, że to jest jakaś nauka.
No, rzeczywiście.
Kurwa ich mać. Jest ciekawe to, jak już uwolnisz się, wyjdziesz z Matrixa i siadasz sobie w końcu gdzieś, w którymś momencie cię to dopadnie, na pewno. No to teraz co? Bardzo interesujące przeżycie.
To co? Chyba na tym trzeba zawiesić to pytanie.
Ładnie. Dziękuję Ci za przyjazd tu do Wika.
Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Super, super pogoda, super miejsce, super zieleń i super gospodarz.